Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w zastępstwie Małgorzaty Furgi, Małgorzata Frymus Państwa wita bardzo serdecznie. Na początek chciałabym powiedzieć, że niestety nie spotkamy się ani ze mną, ani z Małgosią za tydzień, dlatego że mamy wielki zlot żaglowców i nasza ramówka, nasz program radiowy w ogóle jest przewrócony do góry nogami, ale tylko dlatego, że chcemy z Państwem razem na zlocie żaglowców po prostu być. A dzisiaj ponownie wróciłam po roku, wracam do Teatru Brama. No trochę inaczej dzisiaj, to dzisiaj wyście przyjechali do studia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami
Anastasia Miedwiediewa,
Daniel Jacewicz,
Tomek Kwietniak
i Patryk Petnarski.
Mogłabym powiedzieć, kto jest prezesem, kto jest wiceprezesem, kto jakie ma zadanie, ale akurat w Teatrze Brama to tak jest, że owszem, szef jest, jest zresztą wśród nas, szefowie są wśród nas, bo tak powinnam powiedzieć, bo jest i dyrektor Teatru Brama, ale też jest Stowarzyszenia Teatr Brama, ale nie będziemy mówić, kto jaką funkcję pełni, dlatego że zasadą Teatru Brama jest tak, że wszyscy realizują, może nie to, że wszystko, tylko każdy jest odpowiedzialny za wiele projektów i o tym będziemy chcieli mówić. A to ubiegłego roku zdarzyło się bardzo wiele. Ja przypomnę, we wrześniu obchodziliście swoje 20-lecie. Za chwilę będzie 21, więc jesteście zupełnie dorosłym z historią swoją teatrem, a tak naprawdę stowarzyszeniem, bo stowarzyszenie robi dużo więcej niż teatr. To może zacznijmy od tego, jak wygląda wasza codzienność. Pamiętam, że wtedy mówiliśmy dużo o ideach waszych, o tym, co chcecie robić, w którym kierunku chcecie iść, co się zdarzyło, co się zdarzy. Mówmy głównie o przyszłości, bo tego jest bardzo dużo. Jak zanim weszliśmy do studia, to nie wiedziałam, od czego zacząć.
No to może ja tylko dopowiem, że stowarzyszenie założyliśmy w 2005 roku i ono na początku funkcjonowało w mieszkaniu. Dziś mamy swoją siedzibę, swoje miejsce i gdzieś ponad dziesiątkę ludzi, którzy pracują no, praktycznie każdego dnia, bo jeśli w ciągu tygodnia pracujemy biurowo, organizacyjnie, spotykamy się, planujemy, rozdajemy sobie zadania, część osób pracuje wtedy w domu, pisze projekty.
Albo je rozlicza.
Albo je rozlicza, raporty i tak dalej. Popołudniami oddajemy się pracy dla lokalnej społeczności, prowadząc różnego rodzaju warsztaty. Też pomiędzy musimy wcisnąć swoje artystyczne potrzeby i jakieś pragnienia. Weekendy, no przeważnie, albo organizujemy jakieś wydarzenie w Goleniowie dla Goleniowa, tudzież wyjeżdżamy w podróże różnego rodzaju artystycznie lub w takich celach edukacyjnych czy projektach społecznych.
Dwa dni temu, jak do ciebie zadzwoniłam, żebyście przyszli dzisiaj w niedzielę do audycji, tak wprawdzie późno, powiedziałeś mi, ale my jesteśmy na urlopach. Ale ja mówię, no to tak, wszyscy wyjechaliście? Nie no, jesteśmy wszyscy na urlopach, ale to nie znaczy, że nikogo nie ma. Także udało się, chociaż to zresztą sami powiedziałeś, że ten urlop taki, powiedziałabym, prawdziwy, gdzie teoretycznie wszyscy odpoczywają, dlatego mówię teoretycznie, jest pierwszy od wielu, wielu, wielu lat, dlatego że te projekty zawsze nie pozwalają, żebyście w ogóle poszli na urlop, to prawda?
No, ja mam trochę inną sytuację. Ja pracuję zawodowo zupełnie gdzie indziej. Moja prezesura.
Także zarabiasz, bo jesteś prezesem stowarzyszenia, tak. To może tak przy okazji powiedzmy.
Moja prezesura, to tak jak w zeszłym roku rozmawialiśmy, polega na funkcjonowaniu z drugiego fotela, z tylnego siedzenia. Najwięcej aktywności i energii wkłada szef artystyczny w tą całą przygodę naszą. I to on planuje podróże, planuje działania artystyczne i rzeczywiście czasami na maksa nie ma czasu dla siebie.
To zarządziłeś w stowarzyszeniu, dzisiaj idziecie na urlop?
Nie,
ale prawie.
Nie, prawda jest taka, że upadły dwa projekty, stąd zrobiła się dziura i szybko chłopaki wykorzystali sytuację, kto mógł pojechał gdzie trzeba. Szybki wypoczynek, 2 tygodnie, ale już jest sierpień, przed nami przygotowania do Bramatu, czyli początek września.
Pierwszy, trzeci, od razu powiedzmy, tak. Pierwszy, trzeci. I tak sobie myślę, że na miesiąc przed festiwalem to i tak jesteście dość spokojni, bo to z reguły się już ciśnienie bardzo podnosi, prawda?
Dopowiem tylko, że nie mogliśmy nawet zacząć wcześniej pracować, bo czekamy na jeszcze jedno rozstrzygnięcie wnioskowe, bo to jest to przekleństwo, że no, nasza praca w głównej mierze opiera się na wnioskach, być albo nie być.
Tych wniosków jest bardzo dużo. To może zacznijmy, żeby też, bo my oczywiście, ja Państwa widzę, my sobie spoglądamy w oczy, też pamiętamy niektóre projekty, ale żeby to wszystko usystematyzować. To może zacznijmy od takiej pracy lokalnej, bo to jest bardzo istotne. Stowarzyszenie...
Społeczno-edukacyjno-kulturalne Teatr Brama.
To nam bardzo wiele mówi, dlatego że jesteście rzeczywiście dla społeczności lokalnej i teraz widziałam ostatnio taki katalog, wydaliście, no taki katalożek, byśmy powiedzieli, nie wiem, chyba z 50 stron ma, tak jakoś. I tam jest taka wasza pobieżna działalność pokazana. Jest sporo zdjęć, więc bardzo łatwo, przerzucając tylko kartki, zorientować się, co robicie. Od bardzo małych dzieci, bo naprawdę, nie chcę powiedzieć 50 plus, ale myślę, że nawet 70 plus.
No, 80 plus nawet.
80-latki też do was przychodzą, tak?
Tak, no, pani Jadzia skończyła rok temu chyba, jeśli się nie mylę, 80 lat. Jest.
Tak?
Tak. No, Bronia jest też ponad 80 ma, także mamy.
Bardzo ładnie wyglądają nasze seniory.
No wiesz, no bo jeżeli Teatr Brama zaczynał i one zaczęły to obserwować, no to wtedy były 60-letnimi paniami, które jeszcze, przed którymi wszystko było.
Więc... Ale mało tego, pani Bronia, 18 lat temu, jak robiliśmy spektakl, to ona wtedy, ja ją zaprosiłem do spektaklu i teraz po tylu latach wróciła, już będąc na emeryturze.
Zresztą jej wnuczek też udziela się u nas w teatrze, tak, i bierze udział. Właśnie był na projekcie teatralnym we Francji, gra w spektaklu, także to już rodzinny interes. Razem przychodzą na spektakle, jak ktoś do nas przyjeżdża i razem się bawimy.
To świetnie. No więc zaczęliśmy od najstarszych. Rzeczywiście dzisiaj coraz więcej też można zdobywać pieniędzy dla seniorów, dla pracy z seniorami, dlatego że no wreszcie nasze państwo też, wreszcie jakby wiele osób zobaczyło, że to nie chodzi o to, że się starzejemy, ale że to jest taka część społeczeństwa, którą fantastycznie należy zagospodarować. Oni mają trochę więcej czasu, mają inną energię, mają doświadczenie, mają mądrość, więc dla nich też macie propozycje. Jakie?
Tutaj troszkę inaczej jest. Nasi seniorzy są na tyle sprawni, że sami sobie zdobywają pieniądze na swoje działanie.
A czyli jeszcze zaangażowaliście ich jeszcze inaczej.
Tak, tak. Czyli my im dajemy płaszczyznę.
Przestrzeń.
Macie. A teraz po waszej stronie jest piłka, co chcecie robić.
Prawda jest taka, bo rzeczywiście wiele osób zajmuje się seniorami, że tak powiem, bo można z tego mieć pieniądze, ale po prawdzie to my ani razu nie napisaliśmy wniosku związanego z... Nie zdobyliśmy się na to, żeby na działalność seniorską pisać wnioski. No, seniorzy przyszli do nas, zaproponowali pracę i pracujemy, przyjaźnimy się.
I co oni robią?
Co robią seniorzy? No, przede wszystkim spektakle. Teraz zrobiliśmy spektakl, który... Początkowo były to spektakle, no, w takim klasycznym rozumieniu, tak? Z gotowym tekstem i tak dalej. I nagle, bo też w grupie pracujemy, nie ja sam, pojawił się pomysł, żeby spisać historię życia, losów, różnych tam przygód, zakrętów życiowych i też ładnych momentów w życiu. I żeby to spisać, opowiedzieć sobie i wokół tego powstał spektakl, żeby to pośpiewać. Przyznam się szczerze, na początku nasza grupa seniorska nie bardzo chciała do tego pomysłu się przyczyniać. Stwierdzili, że to jest nudne i że nic z tego nie będzie.
I że ich życie nie jest na tyle ciekawe, żeby
dokładnie,
zaraz je na scenę przynosić.
Nie ma o czym opowiadać, jest to bardzo nudne. No co, okazało się, że same statystyki, że dwa wcześniejsze spektakle oparte na tekście były zagrane może 2-3 razy w Goleniowie i umarł
i tyle.
Spektakl. Ten spektakl miał w kwietniu premierę i od kwietnia już był zagrany 6 razy gdzieś na wyjazdach i jest zapraszany. Ludzie przeżywają ten spektakl. Także no to jest jakby dowód dla samych naszej grupy seniorskiej, bo zmienili zdanie, że nie ma nic piękniejszego niż mówienie o sobie, a nie branie historii gdzieś tam z chmur.
Cudzych, no. I opowiadać cudzymi, dokładnie, historiami.
Ale jeszcze jedna ważna rzecz, bo okazuje się, że oni mają swoją grupę odbiorczą, to znaczy, że wiele środowisk seniorskich dogadało się po prostu i ta synergia bardzo intensywnie pracuje. I my jesteśmy tylko takim zapleczem w tej płaszczyźnie artystycznej. My im dajemy to pole, Daniel pracuje z nimi technicznie i artystycznie i taktycznie. Oni to wykorzystują bardzo dobrze.
No ale też oni organizują swój festiwal.
Senioralie.
Senioralie, Festiwal Index. Oni też organizują, pomagają nam, jeśli potrzebujemy pomocy przy naszych festiwalach, przy jakichś innych naszych działaniach. Są, przychodzą, pomogą. Kostiumy nawet kiedyś pomagali, mhm, nam dzwoneczki
rok
jakieś.
Temu. Tak.
No bo myślę, że tak się porobiło, że młodym wszystko wolno, potem się, jak jest w takim średnim wieku, to już coraz mniej wolno, a już starszym praktycznie nic. Oni powinni tylko siedzieć przed telewizorem i ewentualnie odcinać jakieś kupony z krzyżówkami, je wysyłać.
Ja myślę, że już tego w ogóle nie ma. To już,
że to nie tak.
To już nie tak. No przynajmniej ja w ogóle nie wiem.
Przynajmniej tak u was nie ma.
Nie ma. No myślę, że jest odwrotnie, że to młodzież powinna siedzieć przy komputerach, młodzież niech nie przeszkadza.
U nas seniorzy więcej aktywności mają niż młodzież. Młodzież mniej energii ma w ogóle od seniorów. Seniory cały czas, nie
oni
wiem,
czegoś chcą,
na warsztatach
tak?
To jest wielka różnica. Oni chcą, oni ciekawią, oni gadają, oni spotkają się razem, oni coś robią, a z młodzieżą inaczej. Oni tam ciszej tacy stali, w telefonach i tak.
No to świetne. To, a kiedy ten ich festiwal, tak mniej więcej, w jakim
jakiej w kwietniu, części? Bo dwa razy już się odbył w kwietniu. No w przyszłym roku robimy taką rewolucję, bo wszystkie festiwale, ale to o tym później porozmawiamy, bo wszystkie festiwale chcemy połączyć. Bo też jest taka idea, ostatnio nam przyświeca, żeby i zrobiliśmy na 1 czerwca takie wydarzenie w teatrze, że połączyliśmy pokolenia. Wszystkie grupy dziecięcą, młodzieżową, naszą taką w średnim wieku i seniorów, wszystkich razem spotkaliśmy na scenie. I może nie ma takiego, w pracy samej nie jest to takie łatwe, bo każdy ma swoje potrzeby, chociażby dynamiki, energii jakiejś pracy. Ale w efekcie, jak to później
się już zadziało,
no to no było to mocne, było to wzruszające, takie, no, takie przynoszące takie, ja miałem takie refleksje, że, no, że to jest coś, co nas czyni razem i wtedy wiek nie gra roli i coś takiego, jakaś metafizyka się zadziała.
To mamy tych najstarszych, czyli co, każdy, kto w Goleniowie, w okolicach Goleniowa mieszka i któregoś dnia zamarzyłoby mu się, żeby no, coś zrobić z wami albo z waszymi seniorami, może po prostu przyjść, tak?
Tak, no, to jest taki dziwny twór, bo to niby to jest, i z jednej strony to jest sekcja teatru Brama, Teatr Indeks, a z drugiej strony jest to sekcja teatralna też Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I to jest
no
takie,
ale to nikomu nie przeszkadza, to
nie,
wiesz,
nie, w gruncie rzeczy. Można przez uniwersytet do nas trafić, albo przyjść bezpośrednio i
wystarczy chcieć, tak?
Tak,
wystarczy
chcieć. W naszym przypadku zawsze tylko wystarczy.
Wiesz, to nie wiem, jak oni przyjmują chyba już na drugą zmianę, bo ich tam z 500 osób jest.
Wiesz, oni sobie naprawdę radzą. Ja wiem, że był taki moment, kiedy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ogóle się dostać nie można było, że tam po prostu takie tłumy, wiesz, czekało się na liście takiej wstępnej przez 2-3 lata. No ale potem, no to jest też natura. A potem się okazało, w zeszłym roku rozmawiałam z kilkoma uniwersytetami trzeciego wieku i mówią, że no poszła taka fama w świat, że do nas nie można się dostać, w związku z tym my mamy coraz mniej ludzi, w związku z tym nagle się okazuje, że mamy inną energię, bo nie ma nowych ludzi, nie ma, także ja myślę, że nie ma co oglądać się na jakieś listy wstępne, przedwstępne, tylko po prostu trzeba przyjść i powiedzieć, ja chcę i już, bo życie ucieka, szkoda tego życia. To teraz zejdźmy do tych najmłodszych, jak wcześniej, jakie dzieci was interesują? Teraz jest taka moda, że robi się przedstawienie dla takich najnajów, co tam jeszcze w pieluszką chodzą i rodzice ich przynoszą i tak naprawdę rodzice mają większe ubaw niż dzieci. Jak to jest?
No u nas nie ma takich małych dzieci. Nasze dzieci w wieku 9-11 lat.
No to już taka zaczyna być młodzież.
Tak, to akurat taki wiek, który będzie...
Już się cieszą na bok.
Jest jeszcze dziewczyna, dwie dziewczyny, które mają po 8 lat, ale oni chodzą do tej grupy też tylko dlatego, że na razie jeszcze nie otworzyliśmy
tej młodszej
grupy 6-8 i mi się wydaje, że byłoby fajnie coś takiego zrobić.
Od września planujemy.
Tak, od września, żeby my zrobili to.
Ale to jest dość późna grupa. Wiem, że najłatwiej jest pracować z tymi maluchami 4, 5, 6.
Tak.
A potem te 9, 10, 11 latki, to one już tak nie chcą przychodzić.
Tak. Ja właśnie chciałam do tego, teraz na przykład w tej grupie, która 9, 11, już są osoby, które chcą, które dojrzewają i już na dziewczyn patrzą, na chłopaków i tak dalej. I oni już ciekawi czegoś innego. Ale ja widzę, mi się wydaje, że na pewno ci dzieci, którzy odchodzą, oni na pewno jeszcze wrócą już do młodzieżowej grupy, bo do młodzieżowej grupy oni jeszcze trochę za młodzi, bo młodzieżowa grupa zaczyna się od 14 lat.
Czyli co, macie taką przerwę? 12 i 13-latkowie nie mają co z sobą
zrobić?
To
naturalnie tak stało się, bo to zależy też od no od grupy, nie? No przychodzą ludzie, na przykład 2 lata temu przyszli ludzie, którzy mieli 16 lat do młodzieżowej grupy, większość takich było. Rok temu przyszła do młodzieżowej grupy ludzi, którzy mieli 14 lat. 13-14 i to już...
Czyli to wszystko zależy tak naprawdę od ludzi, ale jesteście dla wszystkich otwarci, ale też mówię, i co z nimi robicie? To są zawsze warsztaty teatralne tylko? Czy...
No właśnie...
Nie tylko.
Nie tylko. No dzieci cały czas biorą też udział w różnych naszych takich, na przykład parad. To my bierzemy, mamy dziecięcą grupę, która też idzie w paradzie, bierze, ma swój kawał
Pracy do zrobienia,
tak. Na przykład otwarcie festiwalu młodzieżowego, oni biorą udział też, przychodzą.
Ale czyli
na
to są głównie zajęcia teatralne, czyli takie para teatralne, wszystko wokół teatru, tak?
No
czyli
nie tylko plastik, ostatnio dzieci robiły...
No to było na półkoloniach, tak. Na półkoloniach
kamienie przyklejały na scenę.
Wszystko robimy. No, teraz będziemy jeszcze robić spektakl z nimi. Planujemy zrobić taki wyjazd na 3 dni do wsi, zamknąć się tam i...
Do Strzelewa,
tak.
No to będzie oczywiście dla nich niezwykłe przeżycie, bo wiesz, z reguły na tak 3 dni, na taką trochę dzicz, chociaż ja uwielbiam Strzelewo, więc ja specjalnie o tym tak mówię, że dookoła, a jeszcze
U Zygmunta
Halanda to jest taki ośrodek no niezwykły, bo gdzieś na uboczu, gdzie dookoła jest cisza i tak naprawdę do miasta też, znaczy do sklepu nawet najbliższego daleko, więc jesteśmy odcięci i fantastycznie jesteśmy trochę skazani na siebie, ale też można dużo rzeczy ciekawych zrobić. A dla takich 13-latków to jeden z pierwszych, 9-latków to jeden z pierwszych wyjazdów to takich niezwykle
no,
poważnych.
No, oni bardzo czekają
to
na
to. To takie radykalne spotkanie też z naturą.
I fajnie, rodzice wszyscy, fajnie, że rodzice tacy otwarci i chcą też, żeby dzieci pojechali i w ogóle... Oni, rodzice też nie wymagają dużo, oni mówią, że fajnie, że dzieci chcą chodzić na te zajęcie, reszta nas nie obchodzi, czy będzie spektakl, czy nie będzie, że nie obchodzi rezultat tak naprawdę, a ważny sam proces, że dzieci...
No i co, zabieracie im wtedy komórki?
Ja rodzicom powiedziała, że nie bierzemy telefonu, ja będę dawała telefon, oni będą dzwonić raz
tam,
na dzień.
Ale tam nie ma zasięgu, to w ogóle nie jest problem.
To nie jest problem, nie ma
zasięgu.
Ale
oni mówią, że nie ma, że ich nie obchodzi rezultat, a ten rezultat już sam się buduje, bo i więzi rodzicielsko-dziecięce się budują, między rodzicami a nami budują się więzi. Także zaczynamy być taką grupą społeczną, przemieszaną i bardzo aktywnie ze sobą współpracującą. Wszystkie nasze parady i działania, tutaj są zdjęcia w tym katalogu, to tam zawsze gdzieś między tymi dziećmi spacerują ich rodzice, to jest fajne.
Ale bo te działania drobne, one też budzą potrzeby. To taka praca z dziećmi już nam taką potrzebę budzi i rozmowy o tym, może festiwal teatrów dziecięcych jeszcze by się przydało zorganizować. Albo właśnie Tomek wspominał o tych rodzicach, którzy się kręcą wokół, że grupa dorosłych takich rodziców, że nawet jak na taki wspólny wyjazd pojedziemy do Strzelewa,
to może jednych w stodole, a drugich w oborze zamknąć i każdy będzie pracował po swojemu.
Tak, i to też, i to nie jest, to nie chodzi te zajęcia teatralne, które tylko i wyłącznie mają do czynienia z tym, że przygotowują mnie do wyjścia na scenę i do recytacji tekstu. To jest zupełnie, to są takie działania na procesy grupowe, na pracę z samym sobą, na otwartość, na relaks w dużej mierze, także na poznanie nowych ludzi.
Wzajemne zaufanie
komunikacja,
sobie,
zaufania.
Tak? To są takie zajęcia. Długo by o tym oczywiście opowiadać. Ja tak, państwo mogą mieć wrażenie, że tych rzeczy jest tak dużo, że to trudno jest ogarnąć. Rzeczywiście tak jest, bo to myślę, nie wiem, pracowaliście tak do zeszłego roku, nie sądzę, żeby się w ciągu roku coś zmieniło, że to chodzi o to, że jeżeli jest grupa ludzi i oni mają jakąś potrzebę, albo jest ktoś od was, ma jakiś pomysł na coś, to szukamy rozwiązania. Jak to można zrealizować? A czasami też tak jest i myślę, że absolutnie tego nie ukrywacie, że są ogłoszone różnego rodzaju projekty i można się w nie wpisać, bo jest jakaś potrzeba. Miasto, ministerstwo albo jakaś inna fundacja ma jakąś propozycję i my patrzymy, o rzeczywiście, to jest coś, co może nas zainteresować.
Natomiast myślę, że to też, ja tak widzę to, że ten etap mamy za sobą, bo pamiętam początki stowarzyszenia, że bardzo często te właśnie pomysły urzędnicze, ministerialne i różnego rodzaju grantodawców, one wymuszały, okej, okay, to jest możliwość dostania, otrzymania dofinansowania, to pod to ja będę robił.
I potem robiliśmy takie warsztaty, bo na przykład przechodziły te projekty, które były dla nas, przez nas najmniej lubiane.
Tak, i one przechodziły, a te, które chcieliśmy zrobić, nie przechodziły. I tak takie były początki. Ja myślę, że tego typu rzeczy mamy coraz mniej, że praktycznie ostatnio się nie pamiętam, żeby zdarzyło, że raczej wymyślamy sobie coś, co my chcemy robić, jaką widzimy potrzebę, bo i wtedy jakoś tam sobie znajdujemy na to sposób. Bo jedną rzecz jeszcze chcę podkreślić, że u nas w Bramie, w stowarzyszeniu nie jest tak, że my sobie wymyślamy coś i teraz trzeba to zrealizować albo komuś się podporządkować. To jest, ludzie przychodzą i my jakby nawzajem od siebie wymagamy pomysłu, wymagamy jakiś, obserwujemy swoje potrzeby, inspirujemy się nawzajem. I to jest tak, grupa seniorów przyszła, bo chcieli zrobić spektakl, no ale to jest za mało. Zrobiliśmy spektakl, co dalej? Proponujcie, podrzucamy coś, szukamy jakby nowych rzeczy też, żeby nie utknąć w jednych sztampowych festiwalach. Może taki festiwal za rok nie będzie potrzebny, może coś takiego zrobimy, co musi nas to kręcić też i musimy widzieć potrzebę. Też nie robimy festiwalu po to, żeby nikt na niego nie przyszedł.
No ale wiesz, no festiwal to jest też miejsce spotkań i na te spotkania warto, no bez tego to tak naprawdę, to wtedy te pomysły się rodzą. Przecież oczywiście spektakle są niezwykle ważne, no ale te siedzenia nocne, to nie o to chodzi, że się musimy popatrzeć na siebie, tylko że te rozmowy są najistotniejsze. Ja wiem, że publiczność bardzo to lubi, kiedy można po prostu podejść do każdego artysty i sobie gadać z nim jak z kumplem.
No, dla nas festiwal to też jest taki moment, kiedy teatr, możemy zadbać o teatr, dokładnie go wysprzątać, gdzieś tam domalować.
Musicie, tak?
Ja myślę, że bez festiwalu to by tak...
Za bardzo byście się przyzwyczaili do niektórych rzeczy. Mamy młodzież, czyli tak naprawdę każdy wiek jest zagospodarowany. Znaczy nie patrzymy absolutnie na to, kto ma ile lat, tylko jeżeli chce coś zrobić, to może przyjść do Bramy. Ale też macie, ja zauważyłam, że tak jest, nacja jest tego jakby, ja bym powiedziała, owocem. Robicie, od wielu lat przyjeżdżają do was na staże, na wolontariat młodzi ludzie. Nastia, jak to z tobą było? Ty najpierw przyjechałaś też na wymianę młodzieży, tak? To coś z Erasmusem ma wspólnego?
Tak, przyjechałam. Najpierw były różne wymiany młodzieżowe, polsko-ukraińskie projekty, które Brama realizowała jeszcze wtedy, kiedy mnie jeszcze w Bramie nie było, a teraz już ja pomagam realizować te same projekty, te polsko-ukraińskie wymiany, kiedy młodzież z Ukrainy przyjeżdża, poznaje się z młodzieżą z Goleniowa, później wszyscy robią coś, spektakl, warsztaty i tak dalej, później wszyscy płaczą i chcą mieszkać w Ukrainie lub w Polsce i chcą cały czas spotkać się. No, ja najpierw jeździłam na taki projekt, a Daniel też przyjeżdżał do Charkowa, robił z nami spektakl. Później przyjechałam na taki projekt Europejski Wolontariat.
To chyba było
Erasmus
roczne, tak?
Plus, tak, to na rok. I
potem zostałaś na drugi rok?
I po roku, nie, po roku ten projekt skończył się i już wtedy zostałam się. Już po tym roku stałam...
No dlatego
jakby,
powiedziałam, że jesteś owocem wolontariatu.
Przestałam być wolontariuszką, a tylko stałam się częścią. Uczestnikiem, nie wiem, częścią Bramy, już taką, nie wolontariuszem, ale wolontariuszem też czułam siebie jak część Bramy.
Bo są jakby takie trzy obszary, żeby też to wyjaśnić.
Usystematyzować.
Wymiana młodzieżowa, jakby wszystko... Erasmus Plus jest świetnym w ogóle przykładem i korzystamy, że tak powiem, z tego programu.
Ale też wyjaśnimy, bo może nie wszyscy nasi słuchacze, to nie wszyscy studenci. Erasmus Plus to jest taki projekt europejski, tak? Zainicjowany przez Unię Europejską od wielu, wielu lat. Wymiany młodzieży na różnych poziomach, tak?
No uczący właśnie, się, pracujący. Nie tylko młodzieży się okazuje, bo rzeczywiście wcześniej to był program Młodzież, teraz to się połączyło w Erasmus Plus i te wszystkie Leonardo Da Vinci programy, Erasmus wcześniejsze, też to wszystko się teraz połączyło i to są wymiany na poziomach uniwersyteckich, kadry też, ale to my korzystamy akurat z wymian młodzieży.
Ja mówię o tym dlatego, że często się studentom wydaje, na przykład nie wiem, studiujesz fizykę i jedziesz do Berlina na pół roku czy na rok też tam studiować fizykę, a ktoś z Berlina przyjeżdża do nas
dokładnie.
Też na pół roku.
Dokładnie, i w dużej kołnierze się tym zajmują, fizyką. Ale też to są wymiany młodzieżowe, czyli takie dwutygodniowe, tygodniowe spotkania.
Krótsze.
Mhm. Krótsze. Wolontariat europejski, który do 12 miesięcy może trwać. To są staże takie europejskie. Tu nie gra roli, w jakim wieku się jest. Albo na przykład teraz będziemy realizować taki projekt Training Course, czyli takiej wymiany doświadczeń dla kadry pracującej, pedagogów teatralnych i tak dalej.
Ci, którzy prowadzą
Europy.
Takie stowarzyszenia jak wy, albo takie organizacje, instytucje, wymieniają się doświadczeniami, bo najlepiej to jest po prostu pojechać i zobaczyć, jak pracują, nie? To chyba inaczej, nie wiem, przyjeżdża się na pół roku, czy na tam, powiedzmy, nawet na miesiąc, tak? Jakoś tak? No, to różnie jest.
W przypadku tej wymiany kadry, no to my taki projekt zaplanowaliśmy dla 30 liderów, przyjeżdżają do nas, do Goleniowa i wymieniają się,
to się będzie działo.
Swoimi, każdy z nich prowadzi różne warsztaty, sympozja. Czekamy teraz na dofinansowanie, ale i tak zrobimy, jak nie teraz, to za rok. Natomiast każdy prowadzi swoje warsztaty, opowiada o swojej metodzie pracy i o problemach, o wymiana dobrych praktyk, to bym powiedział. Ale też chcemy dołączyć, że ci liderzy pracują z naszą lokalną społecznością, także wtedy wychodzimy do naszych grup, które się w mieście znajdują.
No i Training Course ma jeden cel, żeby wiedzę zdobytą przenieść do przestrzeni własnej, popracować ze swoją lokalną społecznością, naszymi metodami, a my możemy, mamy szansę wtedy pracować metodami tych ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, pracować właśnie w Goleniowie z naszymi ludźmi.
Generalnie to jest piękny projekt dla każdego. Nie trzeba być wcale studentem i oferta tam jest naprawdę bardzo szeroka. My też jesteśmy organizacją wysyłającą.
Czy znaczy co, nie tylko do was przyjeżdżają, tylko wy możecie kogoś wysłać? Na przykład, dokładnie. No nie wiem, jak na przykład Nastia powiedziała, no wiecie co, ja bym tak chętnie pojechała do, nie wiem, do Hiszpanii się czegoś nauczyć.
Tak, tak, jest to możliwe. Są wielkie bazy internetowe projektów przeróżnych, krótszych, dłuższych. Można też wyszukać miejsce, charakter działania, który nas interesuje, czego chcielibyśmy się nauczyć. I naprawdę można podróżować po całej Europie, rozwijać się, poznawać ludzi.
Uczyć języka.
Uczyć języka. Tak.
Ale to też może być tak, bo jeszcze zaraz za chwilę mam nadzieję, że o karawanie Next powiemy też, takim bardzo dużym projekcie, w którym bierzecie od kilku lat udział, ale może być też tak, że gdzieś po drodze poznajecie jakiś świetny zespół i chciałoby się do nich pojechać właśnie, no nie wiem, popracować z nimi.
To zanim jeszcze to powiemy, to nawiążę do tego, co powiedział Patryk i warto było, żebyś Patryk opowiedział o tym, co się zadziało w lipcu, czyli że wysłaliśmy 4 osoby do Francji. Jaka była potrzeba kosztowa, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, że tutaj nie trzeba mieć grubego portfela.
Młodzież wyjechała na...
Młodzież z Goleniowa, tak?
Tak, młodzież z Goleniowa.
Ci, którzy się zgłosili.
Wyjechała na 2 tygodnie i musieli zapłacić 50 euro chyba.
Czyli niecałe jakieś 200 zł, tak?
Tak, 200 zł, a za 2 tygodnie. W tym było oczywiście zakwaterowanie, wyżywienie, podróż, ubezpieczenie i wspaniała kadra, z którą przez 2 tygodnie i młodzież z całej Europy, z którą tworzyli spektakl i na pewno na długo zapamiętają.
Myślę, że to nie wiem, czy za takie porównanie, ale przypomina mi się, jak Barba ściągał artystów z całego świata i tworzył z nimi spektakle. Przecież między innymi Peter Brook tak robił, przecież Andrzej Seweryn z nim współpracował i rzeczywiście sam mówił, że dopiero wtedy mu się... A przecież to bardzo doświadczony aktor, już wtedy mu się wszystko potwierało, że to jest taka czasami przygoda życia może być. Za nieduże pieniądze przy okazji, tak?
Tak, no niektóre te projekty są w ogóle darmowe. Mamy
wszystko. Czyli to jest tak, że wy jesteście jakby koordynatorem ze strony polskiej, tak? Znajdujecie, wchodzicie w ten projekt i mówicie, my możemy wysłać was, tak? My możemy komuś dać taką...
Jedna dziewczyna teraz jest we Włoszech, w połowie sierpnia chłopak wyjeżdża na 8 miesięcy do Grecji, także sporo tych wolontariuszy też wysyłamy, rzeczywiście.
Ale jak to się zdarza? Znajdujecie taki projekt, czy...
Głównie ludzie sami się zgłaszają.
Czyli co,
i mówią,
na przykład
że...
teoretycznie ktoś, jakiś młody człowiek z Golenia, no praktycznie, powiedział, słuchajcie, jest taki i taki projekt, chciałbym, żebyście pomogli mi, żeby tam...
No to już jest ktoś zaawansowany, tak jak mówisz, ale może przyjść młody człowiek i powiedzieć, ja bym chciał gdzieś tak pojechać, coś się nauczyć, nauczyć języka gdziekolwiek, to my dajemy instrukcję, w jaki sposób może poszukać tej organizacji. Też,
i zdarzyło się, że znalazł
tak,
i
tak, tak.
Pomogliście mu?
Tak, tak.
To się cały czas zdarza, to nie jest nic skomplikowanego. Właśnie najsmutniejsze jest to, że w szkołach przynajmniej z mojego doświadczenia, nie ma o tym informacji. To znaczy, wydaje mi się, że w Polsce nie mówi się o tym za dużo, a to jest naprawdę świetna szansa, nie korzysta się za dużo. To nie jest powszechna wiedza. W Niemczech na przykład to jest już tradycja. Każdy jedzie na wolontariat na rok.
Albo taki krajowy, albo zagraniczny.
Tak. I robią to najczęściej po szkole średniej, przed studiami, żeby zastanowić się, co chcą robić, poznać coś nowego.
Że jak studiować,
ludzi.
To na pewno to, co najbardziej bym chciał, prawda? Tak. Nie przypadkowo, że się na to dostałem.
A to można zahamować sobie na rok i chwilę się zastanowić, poznać nowych ludzi, nowe kultury i dopiero stwierdzić, w którą stronę się
i tym bardziej, iść. Że można to zrobić też tak, że to bardzo nie obciąża rodziców, bo niektórzy myślą sobie, no ja sobie zrobię przerwę, a moi rodzice włosy z głowy wyrywają, że ja znowu chcę się lenić. Przecież mogę to sensownie wykorzystać.
Nie, osobiście myślę, że z moich doświadczeń, że to jest, znaczy z moich, które obserwuję doświadczeń, że to jest dobry moment przed takim nie do końca zdecydowaniem przed studiami, że warto czasami nie pchać się na byle uczelnie, tylko żeby studiować, tylko żeby sobie dać przerwę tego roku, wyjechać, wrócić z jakimś takim z inną motywacją, inspiracją może i zacząć studiować to, co naprawdę człowiekowi się podoba, lubi.
Ja myślę, że drugim momentem jest moment zakończenia studiów, kiedy nie ma się do końca doświadczenia zawodowego i można szarpnąć jakąś słabo opłacaną pracę, jakby na siłę realizować ten program, do którego efektem jest 500+ i nie wszystkim to się podoba, zatrzymać się po tej pracy magisterskiej, wyjechać na rok, my opłacamy wszystko, cały pobyt i dopiero przemyśleć swoje dorosłe życie, co chce się robić.
Ale to jest niesamowite, no jak to, przepraszam za słowo, zwykłego teatru, zwykłej grupy teatralnej, stajecie się taką szansą dla wielu młodych ludzi, dla wielu ludzi, którzy by mogli złapać oddech i tak naprawdę być lepszymi ludźmi, to tak trochę bardzo filozoficznie zabrzmiało, ale tak może o tej porze
ale
wieczorem,
tak trochę jest. I to dużo osób takich wyjechało, no to łącznie z wymianami i wolontariat, to wszystko, no to w setkach można liczyć takich ludzi, którzy z tego skorzystało, osoby, które z tego skorzystały. I chcę jedną rzecz powiedzieć, że ja myślę, że takie doświadczenie emigracji jest cennym bardzo doświadczeniem. To jest to, o czym wspominałaś, chociażby Eugenio Barba, który w wieku 81 lat dziś nazywa się cały czas wiecznym emigrantem, ale jest coś takiego, że na takiej emigracji, bo sam taką emigrację krótką przeżyłem, dwukrotnie, że zmieniają się percepcje, doświadczenia świata, otwartość na ludzi, umiejętność komunikacji. To są takie rzeczy niebywale uwrażliwiające i to, kim jesteśmy później w takim społeczeństwie, w
grupie. A też potrafimy docenić to, co mamy? Kim jesteśmy tu, kim są ludzie obok nas? W jakim miejscu jesteśmy?
No
potrafimy
tak,
bardziej?
Dla mnie to jest taki wyjazd, to takie wyjście ze swojego miasta, stanięcie na górę i też spojrzenie na swoje miasto z dystansu. Na swoje miejsce z dystansu i to jest potrzebne czasami, trzeba to zrobić. No.
Nastia, jak wyjeżdżałaś na roczny staż wolontariacki do Bramy, to wiedziałaś, że może kiedyś będziesz chciała tutaj na stałe zostać, czy raczej traktowałaś to jako taką naprawdę chwilową przygodę, doświadczenie?
Raczej nie wiedziałam w ogóle, co będzie. Wyjeżdżałam do ludzi, nie wyjeżdżałam do kraju, wyjeżdżałam do ludzi, do teatru, do czegoś nowego, czego chciałam też nauczyć się i chciałam, nie wiedziałam na ile i nadal nie wiem, jak długo moja podróż będzie razem z tymi ludźmi, z tym teatrem. Na razie mi się bardzo podoba i czuję siebie dobrze, dlatego myślę, że nigdy nie wiedziałam, nie planowałam tak daleko.
Ja też muszę powiedzieć, że to może część naszych słuchaczy wie, ale nie wszyscy wiedzą, Nacja jest zawodowym aktorem i tak naprawdę to też było duże ryzyko, że po prostu jedziesz sobie do jakiegoś teatru w Polsce i nawet jeżeli jedziesz do konkretnych ludzi, no to ktoś by powiedział, no jak to? Może inne przestrzenie, coś zmarnowałaś.
No mnie teraz pytają, dlaczego nie pracujesz w profesjonalnym zawodowym teatrze? Przecież jesteś po studiach, o, dawaj, idź tam gdzieś, spróbuj siebie w pleczugie tu, albo jeszcze,
No ale ty pracujesz w profesjonalnym, zawodowym teatrze.
Tak, ale
w
takim
instytucjonalnym, żeby
mieć cały czas stabilność i tak dalej, że przecież ty jesteś aktorką, masz dyplom i tak dalej, ale ja chyba wolę swobodę.
Tak. Wolę tak.
Nastia po prostu nie chce mieć inspicjenta i garderobianek.
Znaczy ja myślę, że Nastia nie chciałaby tylko kaczuszek i królewien grać cały czas. To może
tak,
o to
albo
chodzi.
Imigrantek z akcentem ukraińskim.
Małgosia, użyłeś takiego sformułowania, że rodzice będą myśleć, że ja się chcę teraz lenić. Odnoszę to do tego zastanawiania młodych ludzi, czy wyjeżdżać, czy nie.
No ale nie jest
wyjeżdżać.
Tak, wiesz, bo to takie jest czasami. Trudno jest uwierzyć, że no, taki syn ci przychodzi i mówi, wiesz, mamo, ja nie pójdę na studia, tylko ja bym chciał wyjechać na rok do Hiszpanii.
To właśnie chcę powiedzieć, że ten wyjazd do Hiszpanii, do Włoch, do Grecji, obojętnie gdzie, wiąże się z pewnego rodzaju oddaniem się czemuś. I teraz, jeżeli posiadamy kompetencje, jeżeli, nie wiem, jesteśmy muzykami, i organizacja w Hiszpanii potrzebuje muzyka, to my jedziemy tak naprawdę tam pracować muzycznie. My w dalszym ciągu
i rozwijać i właśnie
rozwój,
studiować tak naprawdę.
I to lenić okej. Okay. Tak, bo w ciepłym kraju jest trochę wolniej i wszystko jest inaczej, ale za tym wszystkim idzie zdobywanie doświadczenia. My mamy przykład...
Język.
Język jest na maksa komunikatorem, tutaj trzeba to powiedzieć. My mamy doświadczenia sprzed 2 lat, z 2015 roku, gdzie jeden z wolontariuszy, który grał z wielkim sukcesem w jednym z naszych spektakli, za chwilę, być może właśnie dzięki temu, zdobył pracę w instytucjonalnym teatrze w Niemczech, czyli jakby miał otwartą drogę, oni zobaczyli go tam, popatrzyli, o, nie jesteś tylko po studiach. Nabrałeś doświadczenia, chodź do nas, już masz pracę,
wiesz.
Tak. Już coś więcej wiesz.
Inny wolontariusz, to też ciekawe, pojechał do Kolumbii i tam założył swój teatr. I wolontariuszka z Niemiec później w Lipsku zaczęła filologię polską studiować, nauczyła, dzisiaj ma magistra filologii polskiej. Także różne te losy.
Wolontariuszka z Grecji założyła własną organizację i niesamowitą organizację, którą właściwie bardzo ciężko zdefiniować. Po prostu uczy ludzi spędzać ze sobą czas. Wspólnie.
No, wiesz, dzisiaj nie potrafimy tego robić, tak?
Tak,
zwróćmy uwagę, co robi młodzież. Przychodzi, siadają obok siebie, wszyscy wyjmują telefony i nie wiem, czego tam szukają tak naprawdę.
Człowieka cały czas.
Człowieka, no, ale mają obok siebie i nie widzą to. No. Rzeczywiście to jest wbrew pozorom bardzo ważne. Ja celowo tak zaczepnie powiedziałam o tym leniuchowaniu, bo pamiętam to nie tak aż dawno bardzo siebie samą sprzed wielu lat, kiedy musiałam podejmować decyzje. To nie zawsze było takie proste. Też wiedziałam, że rodzice muszą jakoś to zaakceptować. No bo wtedy nie było takich możliwości, to oni musieli to sfinansować. Wiem, że to jest bardzo ważny moment w życiu każdego człowieka, może nawet czasami fundamentalny, decyduje o jego przyszłości. Tylko my, rodzice, też się boimy czasami,
bardzo.
Prawda, że no jak tak. Ja mam bratanicę, która pojechała, powiedziała, że chce studiować w Anglii, rzuciła swoje świetne studia w Poznaniu, pojechała tam i dzisiaj robi doktorat, no bo chciała tak,
ale
jeździ po świecie.
Ale nie jest tak, że to jest usystematyzowana taka idea hipisowska troszeczkę, że dawniej, w tych czasach, co ty mówisz, że nie było możliwości, ludzie wtedy na bosaka wędrowali, emigrowali, uciekali bez grosza, z przysłowiowym tobołkiem na ramieniu. A dzisiaj po prostu instytucje urzędowe dają taką możliwość.
I już, i często.
Ale o to samo chodzi, taka sama idea, no.
Znaczy wiesz, no ja pamiętam, no ja zaczynałam studia jeszcze w PRL-u, więc to trochę inne czasy jednak były, a dzisiaj są te większe możliwości, korzystajmy z nich. Wszystko zależy od nas, to wszystko zależy od tego, co chcemy i czy chcemy, żeby nasze życie zmarnować, czy nie. Ta brama pozwala na to, żeby nie przegapić go, żeby nie zmarnować, ale to już państwo sami muszą o tym zadecydować. Caravan Next, powiedzmy, co to jest za dla niektórych jeszcze wciąż tajemniczy projekt, bo on się cały czas odbywa. Karawana, czyli jakieś wędrowanie.
To jest bardzo rozległy projekt i rzeczywiście trwa już od 4 lat i dzięki niemu poznaliśmy masę
to
ludzi z całej Europy.
Kto w nim bierze udział? Ta brama...
W projekcie bierze udział około 30 organizacji, instytucji z całej Europy. Liderem projektu jest Odin Teatret z Danii i jest do tego jeszcze 4 partnerów głównych. To jest między innymi Teatr Brama, Uniwersytet w Turynie, Teatr Antalya z Sewilli i Teatr Zit z Amsterdamu, czyli...
To jakby się porozumiewacie? No ja rozumiem, że jest internet, ale co, spotykacie się chociaż raz do roku?
Raz na pół roku mamy takie steering community meetings, gdzie są wszystkie rzeczy dyskutowane, ale też każda instytucja ma swojego przedstawiciela, który jakby zajmuje się tym projektem. U nas tym projektem zajmuje się Jenny akurat, w głównej mierze.
A Jenny teraz jest na wakacjach,
W Atenach
tak?
jest, tak.
Aha, w Atenach.
I też jest cała grupa ludzi, metodologia pracy jest tak też z tej komunikacji, że jest grupa ludzi, którzy zajmują się właśnie tym, w jaki sposób się możemy komunikować, będąc w różnych miejscach. I tutaj mamy do tego do dyspozycji i aplikacje telefoniczne stworzone
specjalnie
przez
napisane
Uniwersytet Technologiczny na Krecie, taką aplikację.
Specjalnie jest aplikacja dla Caravana Next?
Tak, tak.
Ja mogę pokazać.
Już pomijam stronę internetową, ale mamy specjalną taki profil, nie dość, tak jak się nazywa?
Podio.
Podio, ale to w sensie to jest, coś takiego jak Facebook, tylko że my tam wymieniamy między sobą dokumenty, komunikujemy się, zdjęcia.
No do dokumentacji jest następna platforma, nazywa się Simple. Jest to platforma
wewnętrzna,
księgowa.
Wewnętrzna, taka księgowa platforma, że każdy może tam fakturę, także jest to możliwe
do ogarnięcia.
Ja myślę,
że to jest w ogóle niezwykle też logistycznie trudne, czy już nie aż tak bardzo.
Patrzy nam na ręce Komisja Europejska, bo projekt jest bezpośrednio finansowany przez Komisję i te wszystkie instrumenty i narzędzia służą temu, żeby na bieżąco Komisja Europejska oceniała
rezultaty. Czy to nie jest tak, że tylko wy na przykład do tej księgowości wchodzicie, tylko oni też mogą sobie tam zajrzeć, tak?
Nie. Cały czas jest raportowanie naszych działań i każdy z partnerów...
Transparentność.
Kopia i otwartość powiedziałeś, to znaczy, że to no właśnie mówię, czy oni też mogą sobie teoretycznie tam zajrzeć?
Oczywiście. Tak, jeżeli mają dostępy, a mają.
I ochotę oczywiście zaglądać.
Dla mnie było zaskoczeniem to, chodzi mi o takie tradycje w polskich projektowych rzeczach i takich sieciowaniach, że przy 30 partnerach, jakby my na przykład znamy budżet każdego z partnerów. Wiemy o każdym...
Nie boimy się tego, nie ma
tam... Nie, jest kompletnie, nie ma...
Przejrzystość.
Przejrzystość jest od samego początku do końca. Wiemy, gdzie kto jest, co kto robi, kto ile kasy na co wydaje, wszystko wiemy.
To było niesamowite też doświadczenie, żeby zobaczyć, jak właśnie na pierwszy rzut oka ten projekt wydawał się w ogóle niemożliwy do zrealizowania. Był tak obszerny, tak skomplikowany, ale jednak z miesiąca na miesiąc, spotkanie po spotkaniu, okazało się, że każdy element jest bardzo dobrze zaplanowany i to wszystko po pewnym czasie zaczęło bardzo dobrze ze sobą współpracować.
To musi być taka bardzo precyzyjna konstrukcja, która jak w zegareczku ze sobą chodzi. No ale... dobrze, ale to przecież nie chodzi tylko o to, żebyście się... Bo oczywiście sieciowanie, też chciałabym powiedzieć, że niektórym się wydaje, że jak mówimy, że jest program taki sieciowania, czyli krótko mówiąc, żeby ludzie się dobrze ze sobą poznali, żeby mogli ze sobą rozmawiać, żeby wspólnie też różne rzeczy robili, po to jest sieciowanie. Niektórzy myślą, co, a po co? No właśnie po to, żebyśmy się znali, żebyśmy nie mówili, że gdzieś jakaś instytucja, tylko tam nie jest jakaś instytucja, tylko tam jest jakiś teatr brama, który znamy dokładnie z postaci ludzi, osób, wiemy, kto jak się nazywa, kto jak ma na imię i jak wygląda i że możemy ze sobą rozmawiać, bo to w sieci między innymi o to chodzi i potem możemy wspólnie realizować projekty. Ale co robicie? Co robicie znaczy, w karawanie? Oprócz tego, że się...
Podstawą w sieci jest uzupełnianie się informacjami, wiedzą, w pracy z lokalną społecznością. Projekt jest dedykowany absolutnie lokalną społecznością. Stworzenie, jakby nakarmić miasto, sztuka zmienia miasto. Taki jest podtytuł mniej więcej projektu. I to jest inwestycja...
I co wy na przykład robicie?
Każdy z partnerów organizujesz wiele wydarzeń w swojej miejscowości. Nawzajem się tam odwiedzamy i wspieramy w tych działaniach.
Teraz... Czyli na przykład mówicie, jak robicie z dziećmi zajęcia, albo jak z dorosłymi, oni wiedzą, jakie wy rozwiązania macie? Czy to
tak,
też nie o to chodzi?
To też nie do końca o to chodzi, bo to nie jest tak, że my mamy swoje grupy i w ramach nich działamy, tylko tutaj chodzi o to, żebyśmy pomyśleli szerzej. Po pierwsze, możemy przyjść tutaj i was, redaktorów z radia, zaprosić do działania w teatrze. I powiecie na dzień dobry, ale my nie jesteśmy aktorami, my nie chcemy być na scenie. I to w ogóle nie chodzi o to, żeby z was robić aktorów, tylko żeby, ale was aktywnie włączyć z tym, co potraficie w działania, które my, jako artyści, musimy tak skoordynować, żeby wprowadzić w to jakość artystyczną. Czyli na przykład możemy zaprosić piekarza, albo ja takim przykładem się posługuję, zapraszamy panów, którzy mają 4 traktory i my dajemy artysty, który śpiewa na przykład piękne arie operowe. I robimy na polu i z jakąś orkiestrą kameralną, że pan tańczy tymi traktorami. To jest to, co on umie robić, to jeździ. Ale przez to współtworzy, ma poczucie, że stworzył
coś... Że jesteś
coś
więcej niż tylko traktorzysta.
Tak, że ty swoim traktorem, tym, co potrafi, z tym, z czego jest dumny, bo całe życie jeździł traktorem, jest może to poświęcić i stworzyć
albo żeby
sztukę.
Pokazać, żeby był dumny z tego, że jeździ traktorem, bo powiedzmy sobie szczerze, tymi nowoczesnymi traktorami, ale ze starymi nie każdy potrafi, prawda? Tak, to też między innymi o to
chodzi. I to jest taka idea projektu, która się odbywa w różnych miejscach w Europie. My odpowiadamy za coś takiego, że w przyszłym roku jest finał tego projektu właśnie w Goloniowie, 7-dniowy makro-event, gdzie wszyscy artyści zjadą i będziemy pracować, już tak naprawdę teraz zaczynamy pracować z lokalnymi różnymi grupami, żeby je włączyć w to wydarzenie. Ale też dodam, że w ramach tego projektu my jako partner też znaleźliśmy partnerów stowarzyszonych i w naszym regionie, w województwie zachodniopomorskim, już 2 mikroeventy się odbyły. To był w Kaliszu Pomorskim rok temu i nie tak dawno w Stolcu realizowany projekt na granicy przez Teatr Kana. A w przyszłym roku, na początku przyszłego roku jeszcze w Stargardzie takie wydarzenie się odbędzie, gdzie partnerami są naszymi lokalne
instytucje czy organizacje. Mhm.
Więc to jest takie nasze przygotowanie, wspieranie, tutorowanie tych wydarzeń.
Ale gdybyśmy chcieli powiedzieć tak ideowo też, bo tak spoglądam na zegarek, zanim to wyjaśnimy, to może możemy nie zdążyć. Chodzi mi o to, czy ideowo to jest też tak, no bo to, że wy u siebie coś robicie i zdobywacie też na to pieniądze, bo to też jest trochę o tym, no to jakby niekoniecznie trzeba zaraz z partnerami gdzieś z Danii czy z jakiejś Grecji. Chodzi też o to, żeby była taka większa znajomość siebie w Europie. Krótko mówiąc, żebyśmy byli większymi przyjaciółmi swoimi. Dość ideologicznie do tego podchodzę.
W czerwcu byliśmy 2 tygodnie w Danii. Na Festugę właśnie też na projekcie Caravan Next w Teatrze Odin. I 2 tygodnie spędziliśmy i nie pojechaliśmy tam jako artyści pokazać swoich spektakli. Oczywiście to się zdarzyło, ale głównym założeniem było to, graliśmy spektakle poznając się z lokalną społecznością, tam z przedstawicielami, z jakimiś urzędnikami tam wystąpili z nami.
Baletnice
ze szkoły baletowej, akrobaci. Także bardzo dużo mieliśmy okazji i to było tak sprowokowane, żebyśmy poznali ludzi z tego miasteczka, z Holstebro.
A oni żeby was poznali.
Tak, tak. No i żeby coś zmienić na chwilę w swoim życiu. I dla nas jest to jako artystów cenne doświadczenie, mimo że dużo jeździmy, bo jest to inne i coś innego, ale myślę, że dla takiego miasta to też jest duże wydarzenie, bo to nie jest tak, że ja tylko przyjdę, bo po teatr z Polski czy skądś tam przyjechał, ale też jest to żywe spotkanie z drugim człowiekiem, z jego też wrażliwościami.
Wydarzenie, które widziałem w Holstebro, które łączy 3 rzeczy. Nowoczesną technologię, przestrzeń artystyczną i widownię. Bardzo ważne. To był mapping w kościele, który został przygotowany przez bardzo profesjonalne studio telewizyjne z Włoch, które pracuje z uniwersytetem w Turynie, jakby oni w tej przestrzeni funkcjonują i ten uniwersytet techniczny na Krecie. Wkład artystyczny Teatru Brama, wydarzenie, czyli oni puszczają jakieś ognie, a Brama daje muzykę i pełna widownia w środku w kościele pod wrażeniem, zamurowana kompletnie.
O 12 w nocy.
Niesamowite.
Ale to się przez każdej nocy przez kilka godzin działo w ciągu tygodnia, ale dodajmy, że to jeszcze była historia w ogóle o Martinie Lutrze, bo
mamy 500-lecie protestantyzmu, chociaż raczej to wystąpienia Lutra. Chodzi o to, żeby nasze życie było dużo ciekawsze, żeby było bardziej wartościowe, żebyśmy się wzajemnie poznawali i budowali ciekawszą przyszłość. Takie mam wrażenie po naszej rozmowie, nie wiem, czy w dobrym kierunku poszliśmy.
Bo to jest tak, dużo takich jest rzeczy, że nas zatrzymują w domu i tak taką apatię łapiemy, tak jakby też telewizja, internet wszystko za nas załatwia, że to jest takie pytanie, jak zrobić ten wysiłek, żeby to odstawić wszystko i zadbać bardziej o swój los. Nie zostawiać tego losu komuś innym, że nam to coś załatwi, ktoś nam coś przyniesie albo coś nam da. Tylko
kurier,
odkrywać.
DPD. Kurier DPD przywieźli.
No ja jestem w Bramie 5 lat i przyjechałem tutaj do Goleniowa właśnie dlatego, że bardzo dużo w tym miejscu dostałem w bardzo krótkim czasie. Wiele się tu nauczyłem i chciałem...
Znaczy czujesz, że jest ciekawiej w swoim życiu?
Oczywiście, pewnie, że tak. Ale chciałem tworzyć właśnie możliwości dla innych młodych ludzi, żeby to się działo nadal w Goleniowie, żeby rosło, cały czas kiełkowało w młodszych ludziach, bo Brama zmienia życie.
No zmienia. Tak się bardzo energetycznie zrobiło, bo takie mam wrażenie, że mieliśmy rozmawiać. No właśnie, jak tu spać pójść, bo mieliśmy przecież tylko rozmawiać o tym, co robicie, bo pożytecznie to jest prezentowanie organizacji, ale myślę, że myśmy pokazali Państwu znacznie więcej. Myślę, że to już od Państwa zależy, czy ta nasza dzisiejsza rozmowa coś Państwu przyniesie. Ja myślę, że wielu z naszych słuchaczy przede wszystkim powinno sobie otworzyć www.teatrbrama.org albo po prostu wpisać Teatr Brama i tam Państwo wszystko mogą znaleźć na temat Teatru Brama, waszych kolejnych projektów, także tych projektach, o których w ogóle nic nie powiedzieliśmy, bo ich jest bardzo dużo. Myśmy tu mieli plany, żeby więcej powiedzieć. I tak sobie myślę, że to tylko od Państwa zależy, czy będziecie chcieli skorzystać z tej oferty, czy nie. I niezależnie od tego, ile mamy lat. Ja zawsze, jak do Was jadę, to tak czasami mi się nie chce do tego Golonia jechać, ale za każdym razem, jak wracam, to pełna energii, takiej siły i radości. Także polecam. Polecam. No co, dziś już dobranoc Państwu mówimy.
Dziękujemy, dobranoc.
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 Małgorzata Frymus.
Anastasia Miedwiediewa.
Daniel Jacewicz.
Tomek Kwietniak.
I Patryk Wednarski.
Ja tylko przypominam, że za tydzień cieszymy się ze zlotu żaglowców. Dobranoc.